Dobry wieczór. Witam wszystkich. Cieszę się, że tu dzisiaj mogę stać i z wami się dzielić, chociaż nie ukrywam, że to dla mnie trochę stres, ponieważ jest to w pewnym sensie premiera w tym zborze, w moim zborze i po polsku. Ale myślę, że damy radę. W ostatnich tygodniach albo miesiącach bardzo mój umysł zajmował list do Hebrajczyków. Ten list do Hebrajczyków jest bardzo szczegółowym listem w Biblii i to od razu pod kilkoma względami. List do Hebrajczyków jest taką pewną zagadką w Nowym Testamencie, ponieważ ten list długo nie był włączony do kanonu Pisma Świętego Nowego Testamentu. Były tam trochę rozbieżności zdań w naszych, to znaczy w ojcowie Kościoła mieli trochę inne zdania, rozbieżne zdania na ten temat, kto napisał ten list, bo to nie jest jasne, kto to napisał, ale przeważyło zdanie, że to jest, że należy się go włączyć do kanonu, że to jest natchnienie pismo i bardzo dobrze to zostało zrobione, ponieważ to, co tam jest zawarte w tym liście i cała treść listu się bardzo dobrze zgadza z Nowym Testamentem, z jakby świadectwem Pisma w całości. I też jest tam kilka myśli, które nie znajdziemy na innych miejscach Nowego Testamentu. Dlatego jest to bardzo dobrze, że ten list jest. On jest szczegółowy też przez to, że muszę zobaczyć w moich notatkach. Dobrze, powiem inaczej. Do kogo ten list został napisany? Też to nie jest tak bardzo jasno napisane w tym liście, ale jest kilka wskazówek, że list został napisany albo przez kogoś, kto nie był w Rzymie, nie był w Italii, wtedy, jak to się nazywa, we Włoszech, ale na końcu tego listu jest, że napisane, autor pisze, żeby pozdrawiać wszystkich, którzy pochodzą z Włoch. To znaczy, ten list napisał ktoś, kto znał tamten zbor we Włoszech, napisał go i wysłał go do tego zboru. Został napisany, to znowu jest parę wskazówek w tym liście samym, że został napisany do zboru, który już jakiś czas istniał, to nie był nowy zbór. I też jest wskazówka na to, że to był zbór, który został założony przez kogoś, kto nie był apostołem, to znaczy z drugiej jakby generacji chrześcijan. Kiedy ten list został napisany, też możemy się dowiedzieć, patrząc na wskazówki w tym liście podane. W tym liście jest napisane, że jeśli nie doświadczyliście takich cierpień, jak wasi bracia, to znaczy, że ten list musiał zostać napisany po jakimś dużym prześladowaniu. I też jest napisane, że jesteście prześladowani, ale że to jeszcze nie jest takie duże prześladowanie. To znaczy, był to taki czas trochę wypoczynku dla Kościoła, kiedy to prześladowanie było, ale nie było takie groźne. I z tego, co wiemy z historii, takie pierwsze bardzo duże prześladowanie to było w roku 64 za cesarza Nerona. To był też to prześladowanie, albo ten cesarz, który kiedy też apostoł Paweł zmarł. I drugie prześladowanie, takie bardzo mocne, było około roku 80 za cesarza Domycjana. To znaczy datujemy ten list, bibliści datują ten list gdzieś do roku 70 lub trochę później naszej ery. Kto ten list napisał, tak naprawdę nie wiemy. Komentatorzy i bibliści się skłaniają do tego, że to nie był apostoł Paweł, bo jakby styl i słownictwo tego listu się nie zgadza ze słownictwem apostoła Pawła. I ten list zawiera też kilka takich myśli, które nie były myślami apostoła Pawła. To znaczy nie znajdujemy ich na innych miejscach. Jest takie zdanie, że to mógł być Barnabas, to znaczy współpracownik Pawła, który napisał ten list. I dlaczego taka opinia jest? Trzeba powiedzieć, że ten list jest napisany w bardzo dobrym, wykwintnym języku greckim. To jest najlepszy język, wręcz taki poetyczny, można powiedzieć, w greckim. W ogóle inny niż inne listy Pawła na przykład. I kiedy patrzymy na historię Rzymu, na wyspie Cypr, skąd pochodził też Barnabas, był mówiony bardzo dobry język grecki. Ta wyspa była słynna, że obywatele Cypru bardzo wykwintnie i super mówili dobrym greckim językiem. I Barnabas właśnie tam pochodził z tej wyspy Cypr. I następny punkt jest, że ten list napisał ktoś, kto się bardzo dobrze znał na kulturze żydowskiej, ale też na kulturze greckiej. Bo cały list dużo mówi o całym kulcie ofiar Starego Testamentu w bardzo zaawansowanym stopniu. To musiał być ktoś, kogo byśmy dzisiaj nazwali może profesorem teologii. On się naprawdę bardzo dobrze na tym znał, ale jednocześnie bardzo dobrze się znał na kulturze greckiej. To widzimy w tekstu już nawet w pierwszym rozdziale. Dobrze, to taki ogólny kontekst tego listu, gdzie powstawał. Przejdźmy teraz do tego pierwszego rozdziału, który czytaliśmy. Chciałbym naświecić taką strukturę tego pierwszego rozdziału, żeby się trochę orientować w tym tekście, o co nam chodzi. W pierwszym rozdziale chodzi o dwa porównania. Autor tego listu ma takie dwa porównania, które były ważne w tym czasie dla Żydów, ale też dla Greków. W tym też widzimy, że ten autor płynnie się poruszał w dwóch kulturach. Pierwsze porównanie jest, to jest werset 1-3, porównanie objawienia Bożego w Starym Testamencie, jak się Bóg objawiał i przemawiał w Starym Testamencie, to porównuje z objawieniem, które mamy w Nowym Testamencie, w Panu Jezusie Chrystusie. To jest jakby pierwsze porównanie. A drugie porównanie jest porównanie Pana Jezusa, Jego godności albo czci z aniołami. To są jakby dwa porównania. Dlaczego te porównania tu są w ogóle w tym pierwszym rozdziale? Trzeba powiedzieć, że w kulturze żydowskiej, to jest do dzisiaj tak, ma prawo mojżeszowe, to znaczy dekalog, zakon, bardzo wysoką cenę. Jest bardzo cenione. Bardzo cenione dlatego, że to jest od Boga. Bardzo cenione dlatego, że to naród dostał za pośrednictwem jakby Mojżesza. To prawo zostało złożone na ręce Mojżesza, czytamy. I też dlatego, że jak czytamy też, że to się wszystko działo za pośrednictwem aniołów. Aniołowie są bardzo wysokimi istotami, są wyżej postawionymi istotami stworzonymi niż ludzie, najwyższymi istotami stworzonymi. I dlatego to mniemanie żydowskie jest, że ten dekalog ma bardzo dużą wagę, bo został przekazany przez Mojżesza i za pośrednictwem aniołów. Dlatego tu autor tego listu porównuje i pokazuje, że Jezus Chrystus, Pan Jezus, że w Nim zostało dane objawienie, które jest wyższe niż objawienie w Starym Testamencie, dekalog, i że Jezus Chrystus sam jest dużo wyższy niż aniołowie. Dlatego to jest ważne to porównanie w tym liście. Dobrze. Dobrze, pozwolę sobie przeczytać pierwszy werset. Jeszcze raz. Ja mam tłumaczenie nowe tłumaczenie, które jest od... To na co zapomniałem, ale tłumaczenie, które mi się podoba, bardzo fajnie to ujęło. Pierwszy werset brzmi tak. Bóg, który stopniowo, a na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo ojcom przez proroków. To jest ten pierwszy werset. I chciałem się tu zastanowić nad właściwie nad dwoma słowami. te słowa stopniowo i na wiele sposobów. W innych tłumaczeniach czytamy wiele razy i na wiele sposobów. Obie te słowa są takie dość trudne do przetłumaczenia. To są słowa, ja powiem, politropos i polimeros. I to jest bardzo ciekawe wiedzieć, że to są słowa, które greccy retorzy często używali na wstępie swoich mów. To były takie słowa, takie wzniosłe. To znaczy autor tu też jest to ktoś, kto był dobrym retorem greckim i też na ten sposób zaczyna. W ogóle, żeby też w tej greckiej kulturze znaleźć taki już na samym początku akceptację tego, co mówi, to chcę pokazać, ja mówię po prostu wypowiedź retora. Te słowa politropos i polimeros, tam jest to poli na początku, to znaczy zawsze, to znaczy wiele, wiele. Dlatego jest to tłumaczenie wiele razy, wielokrotnie i na wiele sposobów. I też to można przetłumaczyć stopniowo. Wiele, wiele razy znaczy stopniowo. Może to znaczyć, że po prostu się to stopniowało, że zaczął przemawiać, i potem objawia więcej i więcej i więcej. Jest w tym gradacja. Ta gradacja jest może dotyczyć albo różnych epok, albo dyspensacji w Starym Testamencie. To są, co mam na myśli, to jest Bóg przemawiał przez patriarchów. To znaczy najpierw przemówił do Adama i Ewy, przemówił w ogrodzie Eden, przemówił, że z twojego potomstwa przyjdzie Mesjasz, do Ewy tak powiedział, to było jakby pierwsze pokazanie. Potem Bóg przemawiał przez patriarchów, przemawiał na przykład przez Abrahama, bardzo dużo przez Abrahama objawił. Potem przemawiał przez Mojżesza, wtedy jeszcze więcej przemówił, bo Abraham nie miał tego zakonu, nie miał dekalogu. To dopiero zostało dane przez Mojżesza. Potem Bóg dalej przemawiał przez proroków, kiedy coraz więcej objawiał o Mesjaszu. Objawiał. Na przykład u Mojżesza jeszcze nie czytamy dużo o Mesjaszu. Mojżesz dostał zakon, gdzie Bóg powiedział, jak trzeba żyć. Ale tam jeszcze nie jest obietnica tak jasna, że przyjdzie Mesjasz. I przez proroków Bóg coraz więcej i coraz więcej objawiał. Może to stopniowo może taki też dotyczyć sposobów, którymi Bóg się objawiał. Bóg się objawiał czasami przez sny, czasami przez różne wizje. Różnica między snem i wizją jest, że wizja to jest coś, co człowiek ma za stanu czuwania, że nie śpi. Bo sen to jest, wiadomo, jak się śpi, to się ma sen, a wizja to jest, że na przykład prorok w normalnym nie spał, w normalnym dniu miał wizję, po prostu widział obraz przed oczami. Czasami Bóg się nawet objawiał przez, albo mówił przez głos, który można było słyszeć. Czasami przez postacie, które przychodziły, na przykład wiemy, że Bóg przyszedł w Starym Testamencie, przyszedł na przykład do Jakuba przyszedł i walczyli tam. To oczywiście to byli aniołowie, ale Bóg się objawiał przez to, przyszedł do Abrahama, jak tych trzech mężczyzn przyszło, którzy powiedzieli, że Sara będzie miała syna. To wszystko były objawienia Boże. I w tym wszystkim, w tych objawieniach była gradacja, było to stopniowe. Bardzo ciekawe na przykład jest, przeczytam z Księgi Mojżeszowej numery, to czwarta Księga Mojżeszowa, 12, 6 i 8, wersety 6 do 8. Chcę pokazać, że tam była różnica między prorokiem i prorokiem. Bóg miał niektórych proroków, którzy mieli mniejsze objawienie i proroków, przez których więcej Bóg mówił. I w czwartej księdze Mojżeszowie 12, od 6 do 7 do 8 wersetu jest napisane tak. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. W całym moim domu jest on wiernym. Z ust do ust przemawiam do niego jasno i nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? Tu akurat to była taka sytuacja, że Bóg tu karci lud swój i mówi, dlaczego ośmieliliście się coś przeciwko Mojżeszowi mówić, ale nie na to chciałem zwrócić uwagę, tylko na to, że Bóg tu mówi, że ja się objawiam w widzeniu albo w śnie przemawiam do proroków, ale Mojżesz, Bóg mówi, z Mojżeszem przemawiam twarzą w twarz, że to chciałem powiedzieć na ten temat stopniowo, że Bóg sobie wybierał ludzi, przez których w różnej mierze, albo mniej, albo więcej, objawiał swoje myśli i komunikował się swojemu ludowi. Przeczytam teraz werset 2 z 1 rozdziału listu do Hebrajczyków. W tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. W tych ostatnich dniach, po hebrajsku tam jest napisane eschatoizhemeras, w ostatnich dniach. Od tego też się bierze ta nazwa eschatologia, nauka o dniach ostatecznych. I te dni ostateczne to są dni od wtedy, co Pan Jezus się narodził albo zaczął swoją działalność, aż do dzisiaj. Żyjemy w tych dniach ostatecznych. To nie są dni, które przyjdą albo oczekujemy, ale my w tych dniach żyjemy. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że to jest jakby taka epoka albo dyspensacja, można powiedzieć, w historii działania Bożego, która jest jedna i następnej już nie będzie następnej. To jest ostatnia, dlatego też dni ostateczne albo ostatnie. To są dni, które się zakończą tym, że Pan Jezus powróci na tą ziemię i że będzie sąd ostateczny. I tu też widzimy gradację, że Bóg tu w ostatnich dniach dał największe objawienie, że się objawił przez swojego Syna. Co też znaczy dla nas, że to jest już objawienie takie kompletne, ostateczne objawienie, że już nie ma tej gradacji, że jeszcze będzie jakiś prorok albo jeszcze przyjdzie jakiś, nie wiem, jakiś inny poseł od Boga, który nam jeszcze więcej objawi, tylko chodzi o to, że w Panu Jezusie Chrystusie jest doskonałe objawienie i objawienie, które już mamy zapisane i teraz już nie mamy takich proroków, którzy jakby piszą Słowo Boże, zapisują nam księgi, tak jak w Starym Testamencie, tylko wszystko, co mamy, to jest już to kompletne objawienie Boże, a to, co teraz w tym czasie potrzebujemy, jest, żeby Duch Święty działał w naszych sercach i żeby nam pokazywał to, co jest zapisane, żeby to więcej i więcej rozumieć. Że powiedziałam, że to jest ostateczne objawienie i docelowe objawienie. I żeby to podkreślić, na ile to objawienie jest ważne, albo że to jest ważne i też dla tych Żydów, którzy uważali zakon i dekalog za coś bardzo wzniosłego, autor od razu mówi, kto to jest ten Syn Boży. żeby sobie wyobrazić lepiej, jest napisane, jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Mojżesz nie był dziedzicem wszystkiego. Aniołowie też nie są dziedzicem wszystkiego, tylko Boży Syn, Jezus Chrystus jest dziedzicem wszystkiego. On wszystko stworzył, jak czytamy w liście do Kolosan, 1 rozdziale 20, że dla Niego i przez Niego i przez Niego i w Nim wszystko zostało stworzone i jednocześnie On jest dziedzicem wszystkiego. Możemy też powiedzieć, albo sobie to tak naprawdę wyobrazić przed naszymi oczami, Jezus Chrystus jako Syn Boży jest stwórcą całego wszechświata. Przez Niego wszystko zostało stworzone, w Nim zostało wszystko stworzone. Czytamy, że On trzyma wszystko mocą swojej ręki. Na przykład ciekawe jest, że do dzisiaj nie jest wiadomo, jaka siła to jest, która trzyma na przykład atom, to znaczy cząstkę, żeby się to nie rozpadło. Tam są takie bardzo mocne, duże siły, które to wszystko odpychają, ale jednak wszystko się trzyma. I to jest po prostu też obraz Bóg. Bóg, Boży Syn, to wszystko trzyma. Trzyma swoje mocy. I On jest też dziedzicem wszystkiego, czytamy, że On nie tylko stworzył, przez Niego został stworzony, tylko jest dziedzicem wszystkiego, to znaczy do Niego wszystko należy. Dalej jest napisane, przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Tu to tłumaczenie mówi w czasie i przestrzeni. To jest trochę, podoba mi się to słowo, jak to tu jest napisane, ale jest to trochę interpretacja, bo po grecku tam jest użyte słowo eon, to znaczy eon, jest, to znaczy Bóg stworzył wszystkie eony, wszystkie dyspensacje, wszystkie epoki, wszystko, cały czas, cały wszechświat, całą przestrzeń i wszystko, co jest w czasie i przestrzeni. To jest dobre tłumaczenie. Przejdę dalej. W tym wersecie trzecim bym chciał powiedzieć dwie ciekawe rzeczy. On jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty. Przepraszam, mucha była. On jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego istoty, ten, który podtrzymuje wszystko w swojej mocy, gdy sam oczyścił nas grzechu, zasiadł na prawicy, po prawicy majestatu na wysokościach. On jako odblask Bożej chwały. Odblask Bożej chwały to nie jest w sensie, że po prostu widzimy coś jak odblask czegoś, tylko że trochę światła widzimy. Tam to słowo, które jest użyte w greckim tekście, ono jest bardzo mocne, to słowo, chociaż po polsku ono bardzo tak dziwnie brzmi, niedobrze, ale powiem, to słowo jest apaugasma, a to słowo jest, żeby sobie wyobrazić, co ono znaczy, to jest jak mamy słońce i promienie słoneczne, to całe to promieniowanie, że my to słońce widzimy, że słońce na nas działa, że przychodzi światło od słońca i cała energia i ciepło i wszystko i radość od słońca, jak jest dzień słoneczny, to właśnie te promienie słoneczne to jest ten apaugasma. To znaczy Syn Boży Jezus Chrystus jest tymi promieniami słońca. Jeśli założymy, to jest oczywiście tylko taki przykład, nie do końca się to zgadza, jeśli weźmiemy, że Bóg Ojciec jest jakby tym słońcem, bo słońca też nigdy nikt nie widział i nie można dotrzeć do tego słońca, bo tam jest temperatura ponad 7000 stopni, tam po prostu momentalnie zniknie wszystko. Jeśli przyjmiemy ten obraz, że Bóg Ojciec jest tym słońcem i On wysyła to światło i te promienie i tą siłę i to ciepło wszystko, to Jezus Chrystus jest tymi promieniami. Że przez Niego widzimy Ojca i przez Niego odczuwamy działanie Ojca, Jego miłość, Jego ciepło, Jego energię. To wszystko jest Jezus Chrystus dla nas. To na przykład czytamy też w pierwszym rozdziale. Muszę tę notatkę znaleźć. w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana czytamy w wersecie 5. Światło zaświeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Tam czytamy o Panu Jezusie, zanim się narodził, na jego temat, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Słowo i Bogiem było Słowo. No i tu światło zaświeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. To jest właściwie bardzo podobny obraz, jak tu czytam w liście do Hebrajczyków. I też chcę powiedzieć, że właśnie przez to widzimy, że to, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, że ma jakby się to zgadza ogólnie z świadectwem całego Pisma Nowego Testamentu. Dobrze, muszę trochę przyspieszyć. Już mam naprawdę tak tylko jeden punkt. To było to jedno słowo. Aha, i drugie słowo było, że jest obrazem jego istoty. Tak to było napisane. Odbicie jego istoty. To słowo odbicie jego istoty, ono tak trochę tak niejaśnie brzmi dla mnie, jakby po polsku, ale no, ja nie jestem Polakiem, może dobrze, ale odbicie to słowo, które tam jest użyte, jest słowo charakter. Po grecku jest napisane, że jest charakterem jego istoty, jego substancji, tym czym on jest. Ten charakter to jest, używamy też tego słowa często, jak mówimy, a ten ma taki charakter, albo ten człowiek ma taki charakter, że Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, ma ten sam charakter, który ma Ojciec. Że On nie jest tylko Synem, bo mój Syn ma inny charakter. Ale Boży Syn ma ten sam charakter. To jest, możemy sobie wyobrazić to słowo charakter. My go używamy jako charakter człowieka, jako natura człowieka, ale to słowo charakter w swoim pierwotnym znaczeniu ma coś wspólnego z pieczęcią i ze stemplem albo z pieczęcią. Że taka pieczęć była używana do tego, żeby po prostu coś zapieczętować i żeby to było zatwierdzone i żeby to pokazało dokładnie takie, jak ta pieczęć jest, takie będzie odbicie. I tym jest Boży Syn. Jest dokładnie odbiciem Boga Ojca. Przez Niego widzimy Boga Ojca. Co chciałem powiedzieć, najważniejsze jest, że mamy największe, najlepsze objawienie Boże, które jest jednocześnie ostatecznym objawieniem, w tym sensie, że ono jest kompletne, jest doskonałe i tylko od nas zależy, ile będziemy chcieć zrozumieć, ile się będziemy modlić i szukać Boga w naszych sercach, żeby nam Bóg objawiał i Duch Święty nam objawiał to, co już jest zapisane, że więcej nie potrzebujemy, że Bóg już się objawił. Amen.